Borčestvo! Yes!
Dzień dobry, ależ dzisiaj energetyczne rozpoczęcie audycji. Chyba każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko w tak entuzjastyczny sposób reagowało na myśl o nartach. Po wysłuchaniu dzisiejszego podcastu szanse na to bardzo wzrosną.
Nartki mam super i niebieskie, które są posmarowane, żeby były szybkie. Ja lubię szybko jeździć. Jeżdżę pizzą i frytkami.
Niech nie zmyli was ten głos. To nie z maluchami będę dzisiaj rozmawiać. Gościem audycji jest Ewa Silska, założycielka Bandy Narciarskiej, czyli przedszkola dla najmłodszych. Ewa opowie o tym, jak zacząć przygodę na śniegu i co zrobić, by jazda z dzieckiem była czystą przyjemnością. Zapraszam.
Umiem jeździć na orczyku, a najbardziej lubię wyciągi krzesełkowe.
Cześć Ewa.
Cześć.
Jak zaczęłaś swoją przygodę z narciarstwem? Kiedy to było?
Swoją przygodę z narciarstwem pamiętam na Kasprowym. Ja, rodzice, herbata, kiełbasa. Właściwie to bardziej pamiętam schronisko niż całą resztę narciarstwa. Natomiast to jest miłe wspomnienie. W sensie pozytywne, było ciepło, później było bardzo zimno, później znowu było ciepło. Duża góra, duża przestrzeń, olbrzymia prędkość jak na małe dziecko. Miłe wspomnienia.
A ile miałaś lat?
3.
3. To jest dość wcześnie chyba jak na to, kiedy dzieci zaczynają jeździć na nartach.
To jest na dzisiejsze czasy raczej normalny moment. Myślę, że na lata 80. to dość wcześnie, zwłaszcza jak na dzieci z Warszawy. Bo dzieci z Warszawy zdecydowanie zaczynają później. Tutaj wchodzą w grę argumenty finansowe najczęściej i dostęp do gór. Bo myślę sobie, że te dzieci góralskich rodzin zaczynają radykalnie, nawet pewnie wcześniej niż trzylatki.
A to jest dobry wiek, żeby rozpocząć jazdę na nartach? Czy może jest jakiś inny lepszy, że nie wiem, warto poczekać?
To zależy. To zależy od dziecka, to zależy od naszych chęci, naszych możliwości i myślę, że od gotowości. Od gotowości przede wszystkim rodziców, to po pierwsze, bo to oni muszą zostawić to dziecko na chwilę, chyba że chcą je uczyć sami, to wtedy rzeczywiście się to odbywa inaczej. I od gotowości dziecka, żeby zostało, czyli od takiej separacji. 3 lata to jest taki moment, kiedy standardowo dzieci idą do przedszkola, w związku z tym ich gotowość na separację od rodziców na jakiś czas dnia jest po prostu możliwa. Fizycznie też już podołają. Natomiast nie zdarzają się 3-latki, które nie jeżdżą. Zdarzają się 4-latki, które nie jeżdżą. Więc to jest kwestia rzeczywiście gotowości dziecka i gotowości rodzica.
A jest taki wiek, w którym dziecko najwięcej przyswaja i możemy przespać ten moment i później już jest trudniej zacząć?
Nie. Nie ma takiego momentu. Myślę, że nie ma złego momentu na zaczęcie jeżdżenia na nartach. Tyle tylko, że jak się ma lat 3, 4, 5 i myślę, że 6, to ma się taką wrodzoną gibkość i taką koordynację, którą jeszcze nie zaburzyło nam to, że nas posadzili w ławce, albo to, że rodzice nas nie wysyłają na zajęcia dodatkowo, albo to, że nie spędzamy czasu na powietrzu, nie chodzimy po drzewach. I wtedy ten nasz organizm rzeczywiście tak trochę, może tak to głupio zabrzmi, ale kostnieje. W związku z tym ten wiek, kiedy jeszcze nie zdążymy tego złapać, czyli siedzącego trybu życia jako dziecko, jest dobry, żeby zacząć, bo wtedy jest łatwiej.
Tu cały czas przewija się motyw rodziców, bo to od nich oczywiście zależy. No i powiedz, czy lepiej jest nauczyć dziecko jeździć samemu, czy oddać pod opiekę instruktora?
Myślę, że łatwiej jest dla rodzica i łatwiej jest dla dziecka, kiedy to się dzieje osobno. Kiedy dziecko uczy się od osoby trzeciej i kiedy rodzic na to nie patrzy. Zależy, oczywiście zdarzają się rodziny, gdzie to rodzice nauczyli dzieci. To są bardzo dobrze jeżdżące dzieci. Znam ich sama wiele i sama zaczynam z moimi rodzicami. Natomiast nie sądzę, żeby oni to wspominali dobrze. Ja tego nie pamiętam. Ale widzę na przykładzie moich dzieci, to się nie udało. Natomiast momentalnie przy pomocy innych osób ruszyły i zaczęły i ta przygoda trwa do dzisiaj i cały czas jest fajnie i wesoło. No i teraz jak jeździmy, no to rzeczywiście jest miło i przyjemnie. Natomiast jak tylko zaczynam od nich czegoś wymagać, no to już jestem najgorszym rodzicem na świecie.
Często chyba jest też tak, że rodzice sami chcą pojeździć na nartach podczas zimowego urlopu i zależy im na tym, żeby właśnie oddać dziecko w dobre ręce, a nie samemu jeździć po oślich łączkach.
Tak, myślę, że to jest podstawowa rzecz, dlaczego rozwinęło się narciarstwo wśród przedszkolaków, to to, że nie dosyć, że okazało się, że możliwości sprzętowe i też cała infrastruktura narciarska w Polsce na to pozwoliła, to świadomość rodziców, że można oddać i że to jest dla nich nie katorga, a przyjemność, a przy okazji nauka czegoś, co będzie nam służyć całe życie. Spodważę tak, że oni jeżdżą, rzeczywiście się świetnie bawią na nartach. Już mi jest wszystko jedno, czy siedzą w barze, czy jeżdżą na Kasprowym, czy gdzie indziej, ale ich dzieci mają ten czas zorganizowany i zorganizowany fajnie i to jest i zabawa, i nauka, i czas spędzony na powietrzu, więc mnóstwo przyjemnych rzeczy.
A ile czasu może taki rodzic się właśnie pobawić samemu? No, jak długo dziecko jest w stanie wytrzymać u ciebie na zajęciach? Jak długa jest to rozłąka w ciągu dnia?
Ta rozłąka jest zależna od różnych rzeczy. Często to nie jest tylko ten czas spędzony stricte na nartach, czyli wpięte buty, wpięte narty i ten. Natomiast jakby cała ta otoczka, to myślę, że to jest 6 godzin. To jest taki czas, kiedy my rzeczywiście jesteśmy najdłużej bez rodzica. Natomiast zdarza się, że to jest też krócej, bo jeżeli jeździmy w takich miejscach jak lodowce i gdzieś tam te nasze przerwy się spotykają, w sensie gdzieś mamy szansę się spotkać z dziećmi na stoku, no to ta rozłąka nie jest aż tak długa, bo rzeczywiście mamy szansę zobaczyć tego rodzica, nawet mu pomachać na stoku, nawet się z nim przejechać na orczyku, czy spędzić z nim przerwę na lunch. Natomiast 6 godzin to jest tyle, co my rzeczywiście rozłączamy te dzieci gdzieś, będąc na takich naszych zimowych wyjazdach.
To bardzo długo. Można dużo zrobić w tym czasie.
Będąc dorosłym, można dużo zrobić. To prawda. Więc można wykorzystać ten czas absolutnie na swój trening, na swoją wyprawę w góry, czy na cokolwiek innego.
Bolesne są takie rozłąki rano, jak rodzice muszą oddać dzieci do ciebie?
Początki są bolesne, zwłaszcza dla tych mniejszych dzieci, czyli młodszych. Dla tych, które jeszcze nie wiedzą, że to jest fajna przygoda i że wracamy. Myślę sobie, że one często przez pierwsze 2 dni myślą, że nie wrócą albo że rodzice ich zostawili. Dlatego taka rozłąka jest dla nich ciężka. Jak tylko to zrozumieją i okazuje się, że jednak wracają i że ci rodzice nie odchodzą na zawsze, tylko się pojawiają i odbierają ich weseli i radośni, to wtedy zaczyna to być takie łatwiejsze i ta rozłąka wtedy kojarzy się z czymś przyjemnym i zabawą.
Najbardziej lubię jeździć na nartach z tatą. Bawię się ratrakiem zamiast samochodów.
Ale przedszkolaki to mnóstwo takich obowiązków dla ciebie i zupełnie inny charakter pracy niż z dorosłymi, czy chociażby z dziećmi, już z młodzieżą, ze starszymi dziećmi. Skąd w ogóle pomysł się wziął u ciebie, żeby nie pracować właśnie z dorosłymi, tylko z maluchami?
No to była trudna decyzja, bo przez wiele lat miałam grupę, którą prowadziłam od kiedy miały lat 6, czyli właściwie teraz to jest wiek, w którym ja kończę swoją edukację narciarską. To wtedy z nimi zaczynałam i skończyliśmy, jak miałyśmy lat 13. Ta grupa to jest, są dziewczyny, które do tej pory jeżdżą świetnie na nartach i teraz to one uczą kolejne pokolenie i cieszę się, że im tak to narciarstwo posłużyło i że są, nadal się przyjaźnią. Do tego, żeby uczyć przedszkolaki, namówił mnie Rysiek Nikliński, który opowiadał mi bardzo dużo o systemie edukacji przedszkolnej, która była na terenie Austrii, którą obserwował przez lata. I wtedy to było takie początkujące. Gdzieś tam kluby warszawskie zaczęły prowadzić takie przedszkola i ja tak trochę patrzyłam z boku, ale cały czas myślałam, że to nie dla mnie i że to jest trudne i że mówienie do małych dzieci wymaga jakichś super kompetencji, które mi się wtedy wydawały dla mnie absolutnie nierealne do zdobycia. I takimi małymi krokami, tu jeden tydzień z nimi, tu drugi, I okazało się, że to jest fajne, że tych małych dzieci absolutnie nie trzeba traktować jak bobasy, że one wymagają tego, żeby ich traktować jak ludzi. Tylko trudne jest to, żeby nauczyć te dzieci przez zabawę. I w tym cała sztuka. Czyli przekształcić tą bardzo trudną naszą wiedzę teoretyczną i praktyczną na coś, co jest fajne i miłe. I jakby do przełknięcia dla 3-4-latka.
No właśnie, bo ty nie możesz opowiadać tak jak dorosłym, że obciążamy zewnętrzną nartę albo tego typu uwagi, bo dzieci by to chyba znudziło. Ty musisz troszeczkę je podejść, żeby one wykonywały to, czego ty chcesz ich nauczyć.
Tak, ja je podchodzę. Ja do nich w ogóle na początku mało mówię, bo wydaje mi się, że jak do nich mówię dużo, to mnie nie słuchają. Więc tam się dużo dzieje. Dużo się pokazuje, dużo ustawia się różnych torów, przeszkód, które wymagają od ciebie przy okazji takich kompetencji jak ugięcie kolan, czy pochylanie się do przodu, czy rozstawienie nart, czy przejście z krawędzi na krawędź, czy przejście z dolnej narty na drugą. Dużo rzeczy dzieje się przy okazji tego, co ty im wymyślisz na stoku. Więc to jest taka nauka.
Totalnie. Czyli czasem coś się pojawia dopiero spontanicznie na stoku.
Totalnie. To się pojawia codziennie, pojawia się jakaś inna rzecz, którą chcemy w tej grupie osiągnąć. I do tego mamy po prostu sprzęt. Do tego mamy krótkie tyczki, do tego mamy pachołki, do tego mamy pędzelki, do tego mamy obręcze. Mnóstwo rzeczy, które jest fajne, kolorowe i ciekawe i nie kojarzy się z jakąś nudą, tylko raczej z placem zabaw.
No właśnie, bo to trzeba chyba od początkowych zajęć pokazywać dzieciom, że to jest przyjemność, tak? Bo to jest chyba jedyna droga. Jest w ogóle jakiś sposób, żeby zachęcić takie dziecko, które mówi, że ono nie będzie jeździć na nartach, że nie podoba mu się to, mimo że nie próbowało. Znasz takie sposoby, jak ocieplić ten wizerunek narciarstwa i spróbować skusić jednak, żeby spróbowało?
Myślę sobie, że to, co robimy, czyli ta nauka grupowa, jest tą rzeczą, która mobilizuje dzieci. Że nie tylko ja tam jadę, ale jedzie też 20 innych osób, też w moim wieku. I pewnie tak samo się boją i tak samo im wychodzi, jak tak samo im nie wychodzi. Jeżeli mamy porażki, to te porażki nie zdarzają się tylko mi. Tylko widzę, że te porażki zdarzają się też innym. A jak mi wychodzi, to oni się z tego cieszą. Więc ten pierwszy moment, kiedy dzieci nie chcą, to jest raczej standardowy moment. Raczej bym się nie spodziewała, że któreś dziecko same z automatu powie, że tak, narciarstwo to jest ja, teraz mam 3 lata i pójdę na narty, bo to jest moje marzenie. Myślę sobie, że to jest marzenie często rodziców i tak. Absolutnie się z tym zgadzam, że wtedy trzeba to dziecko wysłać. Ono musi być gotowe, żeby to spróbować na tyle, żeby po prostu rozstać się z rodzicem. Nie musi mieć żadnych subkompetencji w postaci równowagi, mięśni głębokich i tego, co sobie wyobrażamy my dorośli, jeżeli chodzi o narciarstwo. Natomiast musi mieć kompetencje w postaci w miarę takiej aktywności, którą na co dzień się robi w życiu. Czyli na przykład to, że pomaga. To, że chodzimy rzeczywiście po krawężnikach. To, że przeskakujemy kałuże. To, że chodzimy po drzewach i nie mówimy dzieciom, bo spadniesz. To, że przechodzimy przez płoty. To, że chodzimy w kaloszach. Te wszystkie trudności dnia codziennego dla przedszkolaków ułatwiają nam później postawienie tych dzieci na nartach.
A jakieś wspólne czytanie książeczek? Są książeczki dla dzieci o tematyce narciarstwa albo, nie wiem, o oglądanie Pucharu Świata i pokazywanie narciarzy, to ma jakiś wpływ? Ja pamiętam, że my z Hanią czytaliśmy dużo książeczek takich właśnie, na przykład Zuzia na nartach i później Hania już tam w wieku 3 lat mówiła, ja chcę na narty sama z siebie.
Nigdy o tym nie myślałam. Natomiast rzeczywiście teraz ta literatura dziecięca jest taka, że pomaga ci opowiedzieć o śmierci, o przykrych rzeczach, o miłości, o czułości, o różnych emocjach, które dzieci mają, ale też o różnych przygodach, tak? Więc rzeczywiście, jeżeli jest Zuzia na nartach, I dzieciom się to spodoba, to jest szansa, że to będzie łatwiejsze, tak, że jakby skoro ta Zuzia miała te swoje przejścia i to jej wychodziło, to jej nie wychodziło i w tej książce jest powiedziane, że trzeba się ubrać i to jest jakieś takie że dzieci to przyjmują jako fajną przygodę, a później mają szansę to przeżyć, no to na pewno. W sensie na pewno to nie zaszkodzi, ma szansę tylko pomóc. Nie sądzę, żeby któreś dziecko się z tego powodu zniechęciło.
Może zamiast lalki warto kupić model kolejki linowej.
Może. Może jak kupisz kolejkę linową, to dziecko pomyśli, że będzie motorniczym i będzie stać tam na górze. Pewnie to było marzenie większości chłopców, żeby stać w tej kolejce i wozić ludzi na górę. Wydaje mi się, że to jest fajna zabawa. Fajna przygoda i jakby do tego nie trzeba specjalnie rzeczywiście dzieci zachęcać. I te dzieci z rodzin narciarskich mają taki wzór po prostu, bo mają. One wiedzą o tym, że jak się pojawia śnieg, to się wyjeżdża i że jak się pojawia słońce, to się jeździ na rowerze. Jak się pojawia wiatr, to się pływa. One mają taki wzór po prostu, bo tak jest, tak? Bo przyroda tak stworzyła, że mam takie możliwości, żeby z niej korzystać. Więc pewnie one wiedzą, że inaczej nie będzie.
Moja córka w lecie się mnie pyta, jak jedziemy do Zakopanego, tata, kiedy idziemy na narty. Nie wie, że można też na przykład jeździć na rowerze po górach, bo ma wzorce takie, że jednak góry to narty.
Tak, ja też zawsze, jak ktoś mi proponuje wyjazd latem w góry, to myślę o tym, że jednak góry to zimą i też mam taki wzorzec z domu. Natomiast to jest najfajniejsza rzecz, którą słyszę od rodziców, że te dzieci w środku lata, będąc w Hiszpanii na plaży, pytają się, kiedy będzie już zima. Bo to znaczy, że to jest dla nich fajne wspomnienie i coś, za czym tęsknią, bo tam mają taką swoją sprawczość, taką samodzielność i taką kompetencję, której jeszcze w tym wieku nie mają w żadnej innej dyscyplinie. Same jeżdżą wyciągiem, same zjeżdżają z każdego stoku, czy łatwiejsze, czy trudniejsze. Same sobie wpinają sprzęt, same go nawet noszą. To jest coś, co jest trudne, a jednak jestem sprawczy, mogę. I to powoduje, że te dzieci chcą tam wracać, tak.
Dążysz do tego, żeby dzieci były samodzielne, a zdarzają się takie sytuacje, że jacyś rodzice podglądają to, co się dzieje na stoku i próbują ingerować w to, co robisz?
Zdarzają się, że podglądają, nie zdarza się, że ingerują. To jest zawsze zaznaczone na samym początku, że to jest dosyć istotne, żeby rodzice się nie pojawiali na stoku z różnych względów. Pierwszy wzgląd jest taki, że to rozbija mi program zajęć i te dzieci, które machają za każdym razem dziadkowi, babci, mamie, tacie, to powoduje, że się nagle nie koncentrują i zapominają o tym, co jest ważne. Często wtedy na przykład spadają z wyciągu, to jest zaskoczenie. Ale też to, że inne dzieci, te, które się czują samotne w tym momencie, mają taką rozterkę i taki niepokój, że jednak coś jest nie tak, skoro inni ich rodzice przyjechali, a moi nie. I to jest dla nich przykre. Więc staram się oszczędzić to wszystkim, zarówno rodzicom, zarówno ich dzieciom i po prostu to zaznaczam, żeby tak, żeby tego nie robić. Nie zapraszam ostatniego dnia, nie zapraszam tego, tego i tego i tego. I wtedy wszystko się udaje.
Tak, wspólna jazda z dzieckiem to jest duża przyjemność, ale pewnie podczas takich zajęć może przeszkadzać. A co z rodzicami, którzy nie jeżdżą na nartach? Zdarzają ci się dzieci, które przychodzą na zajęciach właśnie z takich domów nienarciarskich, gdzie rodzice po prostu w pewnym momencie wpadają na pomysł, a może nauczymy Henia jeździć na nartach?
Dużo jest takich rodzin, bo to jest jeden z tych sportów całego życia, narciarstwo. To jest tak, że teraz się uczymy, później możemy go robić ze swoją dziewczyną, później ze swoją rodziną, a później na emeryturze na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Rzeczywiście te sporty całego życia są fajne i warto w nie inwestować. I myślę sobie, że ci rodzice wysyłają swoje dzieci, bo sami nie mieli szans tego spróbować i żałują. Widzą, ile to sprawia przyjemności i jadą w góry. Widzą, że super się wszyscy bawią na stoku, jeżdżą, śmieją i mówią, żałuję. Żałuję, że ja tak nie umiem. A wtedy się już boją, wtedy jeszcze często jest wiele lęków, wiele takich momentów, okej, nie, bo to jest teraz drogie, a po co, a jestem dwa dni, a nie warto. No więc inwestują wtedy w dzieci, żeby one miały tą szansę i możliwość, żeby jednak robić to dalej.
Narciarstwo! Jest!
Padło słowo drogie, co niestety nieubłaganie wiąże się z uprawianiem tego sportu. Powiedz, czy jako pierwsze narty koniecznie musimy kupować nowy sprzęt, czy warto może go wypożyczyć albo poszukać gdzieś używanych? Jakie w ogóle powinny być pierwsze narty dla takiego malca?
pierwsze narty dla małego dziecka, w sensie niedużego wzrostu, powinny być krótkie. Krótkie, bo to się wiąże z wagą tych nart i z tym, że łatwo nimi sterować. Każde dłuższe narty spowodują, że będzie nam trudniej. Natomiast to się zmienia z wiekiem i ze wzrostem. Taki trzylatek będzie miał proporcjonalnie inne narty niż początkujący pięciolatek i sześciolatek, bo ci starsi w ramach swojego wzrostu mają większą kontrolę nad dłuższymi nartami. Natomiast ja zawsze mówię i zaznaczam, żeby tego sprzętu na pierwszy swój wyjazd nie kupować, chyba że ktoś ma taką możliwość i bardzo chce, żeby jego dziecko miało nowy sprzęt, albo ma możliwość, żeby przekazać to na kolejnemu dziecku, które jest w rodzinie i wtedy to jest rzeczywiście zaplanowany wydatek i nie jest na jedno dziecko, tylko na więcej. Natomiast te narty i długość tych nart radykalnie się zmienia. Może być tak, że w czasie jednego wyjazdu dziecko, które zaczyna, zmieni swoje narty od 60-centymetrowych nartek do nagle 90 albo 100-centymetrowych. Więc wtedy, jaki jest sens kupowania tych 60-centymetrowych, skoro ma się je dwa dni? Zdarza się w drugą stronę, że kupimy narty za długie, a nagle się okazuje, że dziecko nad nimi nie panuje, bo jednak jest za niskie, ma za mało siły i wtedy zmieniamy narty na krótsze. Więc wypożyczalnie dają nam taką możliwość, żeby manewrować sobie tymi nartami z wypożyczalni, tak? W ramach jednego pakietu, tego dnia mieć takie, następnego dnia mieć takie i próbowania.
Domyślam się, że problem długości nart to nie jest jedyny, że jeszcze pewnie częściej zdarza się, że dziecko ma za duże buty, bo może rodzice myślą, że tam jakoś na wyrost da się kupić i jeszcze kilka miesięcy pojeździ, albo jeszcze może w przyszłym sezonie.
Tak, pewnie tak. Problem z małymi butami jest taki, że jest ich mało. W związku z tym na rynku właściwie jest tylko kilka modeli tych butów dla małych nóżek. I z tego, co widzę, to też jest raczej sprzęt wypożyczany. W sensie to jest tak, że też rodzice go wypożyczają, bo jeszcze bardziej zdają sobie z tego sprawę, że to może być jeszcze krótszy moment, tak? Że te buty widzą, że co chwila wymieniają swoim dzieciom buty w ciągu roku, więc tym bardziej decydują się na wypożyczenie butów narciarskich.
Tu mamy narty, buty. Co jeszcze jest potrzebne dziecku, żeby mogło pierwszy raz stanąć na stoku?
Uśmiech. Myślę sobie, że to taka pierwsza zasada narciarza, którą zawsze mówimy na stoku, że to uśmiech. Potrzebny jest kask. Bez tego w Polsce nie można jeździć i za granicą tak samo. I on rzeczywiście wielokrotnie się sprawdza. Chroni naszą nie tylko głowę, ale przede wszystkim twarz. A te zderzenia ze śniegiem są dosyć bolesne, więc to warto. Ja zawsze namawiam, żeby dzieci jeździły w goglach. Natomiast zdaję sobie z tego sprawę i milion razy zdarza mi się, że widzę te gogle po prostu często nie tylko na kasku, ale za kaskiem wiszące i pędzące dziecko, bo w nich jest gorąco często i rozumiem to, że jak jest za gorąco, to nie jest fajnie. Po drugie, jak spadnie na nie śnieg, to nie radzą sobie z wytarciem tej szybki. No i jednak trochę inny kolor, nieobiektywnie, nierealistyczny, to powoduje, że dzieci niechętnie jeżdżą w goglach, natomiast ja zawsze namawiam i mówię, że warto, i żeby spróbowali i wtedy jak już ktoś się przekona, to rzeczywiście bez gogli już nie jeździ.
To dobra praktyka, bo często dorośli spotykam sam na moich szkoleniach, że jeżdżą bez gogli, co w ogóle mi się wydaje rzeczą niewyobrażalną i nawet potrafią ściągnąć gogle, gdy pada śnieg, bo mówią właśnie, że przez gogle nie widzą i żeby lepiej widzieć, to ściągają gogle. Także cieszę się, że taką praktykę wśród dzieci rozpowszechniasz.
Tak, no ja sobie też nie wyobrażam jeżdżenia bez gogli, doskonale cię rozumiem, czy słońce, czy deszcz, czy śnieg, czy wichura, zawsze mam gogle i w ogóle nie potrafię bez nich rzeczywiście, jak nie daj Boże, nawet z małej górki zjeżdżam, to już je zakładam, bo wszystko mi przeszkadza i wiatr mi wieje i łzawią oczy i słońce świeci i ktoś mnie obsypał śniegiem, generalnie gogle muszą być. Z tych innych rzeczy, które są potrzebne, kijki to zawsze jest taki temat, który jest, wydaje mi się, trudny, a przede wszystkim taki mobilizujący. No więc te kijki są często nagrodą. To jest taka gratyfikacja i my z tego korzystamy jako takiego rzeczywiście super. Już radzisz sobie doskonale i panujesz nad tymi nartami. To nie musi być jazda równoległa, to nie musi być jazda na krawędziach, natomiast to musi być jazda, która jest kontrolowana w jakiś sposób, czyli to dziecko musi umieć hamować i musi kontrolować prędkość swojego zjazdu, żeby dostać te kijki. No i to już jest bajka. Jazda z kijkami to jest marzenie każdego dziecka, nieważne czy ma lat 3 czy 10, a kijki są nagrodą.
Czyli aspekt psychologiczny tutaj zdecydowanie. No dobra, a kurtka czy kombinezon?
To zależy. Nie ma jednego rozwiązania. Myślę sobie, że jedno i drugie jest dobre. W kombinezonie jest ciepło, to rozumiem i tą ideę jakby rozumieją rodzice, dzieci, które po prostu się nie dopinają, nie zapinają, a tu mają komfort, że wsadzili dziecko w kombinezon i ma ciepło od góry do dołu, nigdzie się śnieg nie dostaje, jest zabezpieczone. Jeżeli chodzi o później przerwę, o załatwianie się, o toaletę i o tego kwestię, to zawsze się pomaga tym przedszkolakom. W sensie zawsze instruktorzy pomagają, te dzieci nie chodzą same, chyba że chcą iść same i są na to gotowe i na tyle samodzielne, że od razu mówią, że sobie poradzą. Natomiast tym wszystkim dzieciom, które sobie z tym nie radzą, my pomagamy, więc taki problem w ogóle nie istnieje, jak to, że na przykład sobie wrzuci rękaw do toalety. Są już teraz bardzo różne rozwiązania. Są i spodnie, które mają doszyty polar, który jest do samej góry, więc ten problem, że gdzieś tam się dostanie śnieg, nie istnieje. Są spodnie, które mają szelki, są spodnie, które nie mają szelki. Tak naprawdę chodzi też o komfort tego naszego dziecka, czy jemu jest w tym dobrze, czy jemu jest w tym wygodnie. I tyle, no. Nie, jakby nie jestem, nie mam żadnego zdania na ten temat, czy to jest lepsze, czy to jest lepsze.
Ja nie lubię, jak się ktoś przewróci. Jak majtki siedzi śnieg.
Powiedzieliśmy o tym, jak zacząć. Powiedzieliśmy już trochę o sprzęcie. To teraz porozmawiajmy chwilę o miejscach, gdzie można jeździć z dzieckiem. Czy wyjazd w Alpy z takim maluchem to jest dobre rozwiązanie na przykład na pierwszy wyjazd, kiedy ono pierwszy raz staje na nartach?
No i tu znowu zaczynamy nasz problem wieku, bo to zależy od wieku, w którym nasze dziecko zaczyna. Wydaje mi się, i już to zdążyłam sprawdzić przez parę lat, że niższa wysokość nie wymaga takiej dużej mobilizacji organizmu. Duża wysokość, mniej tlenu, większe słońce, inne, bardziej zmienne warunki pogodowe powodują, że te dzieci szybciej się męczą, zdecydowanie. Zwłaszcza mówię tu o małych dzieciach. Więc z pięciolatkiem jak najbardziej. Uważam, że to jest świetne, że mam możliwość, że też te możliwości jeżdżenia cały czas gdzieś za granicą w Alpach są jednak większe, tak? Mamy więcej stoku, więcej możliwości. Cały czas mamy jednak trochę lepsze warunki dla tych małych dzieci. Zwłaszcza w takich ośrodkach stricte dedykowanych dzieciom. Natomiast warunki w Polsce są coraz fajniejsze, coraz milej, przychylniej patrzy się na dzieci, które zaczynają. Coraz więcej buduje się dla nich alternatywnych miejsc, nie tylko mówię tu o takich placykach zabaw, tylko po prostu o miejscach, gdzie dzieci mogą sobie jeździć, o taśmach, o krótkich orczykach, o łatwych orczykach przede wszystkim, o takich blokadach na krzesłach. Jakby tutaj się to poprawia, jest coraz fajniej, coraz lepiej, coraz bezpieczniej. No więc to zależy od rodziców. Tym rodzicom, którym nie zależy na tym, żeby pojeździć samemu, no to jakby polecam jednak na pierwszy raz te nasze polskie Tatry, które czy inne niższe góry, które spełniają absolutnie potrzeby naszego dziecka. Nic więcej niż to, co mamy we własnym kraju, nie jest nam potrzebne. Natomiast tym rodzicom, którzy chcieliby pojeździć i chcieliby pojeździć więcej, chcieliby pojeździć szybciej, którzy i trochę na bardziej wymagających stokach, no to jak najbardziej tak, to jak znajdą miejsce, gdzie mogą pojechać z dzieckiem i dziecko ma spełnioną swoją potrzebę nauki, zabawy i zaopiekowania i rodzic może pojeździć, no to absolutnie polecam.
Pytam też pod takim kątem ekonomicznym, czy tutaj kładąc na szali długość wyjazdu, no na ten alpejski możemy sobie pozwolić pewnie na krócej, może dla takiego dziecka jest korzystniej pojechać na 2 tygodnie w polskie góry niż na tydzień w Alpy?
No i tu znowu zaczyna się ten moment, czy mówimy o dzieciach początkujących, czy nie. Bo wydaje mi się, że dzieci, które już jeżdżą samodzielnie i skręcają, i jeżdżą samodzielnie na orczyku, to ich kompetencje radykalnie wzrosną, kiedy będą miały dłuższe stoki i bardziej urozmaicone. Bo będą mogły się rozpędzić, bo będą mogły poczuć tą siłę środkową. Natomiast u nas jest mało tych miejsc jeszcze nadal. Dużo jest tych dla dzieci, które zaczynają, natomiast tych stoków średniego nachylenia nie jest aż tak dużo. Więc zaczynamy tak jak najbardziej na małych górkach, płaskich, z równym, nie za dużym nachyleniem i tam możemy jeździć i 5 tygodni i będzie dobrze. Natomiast jeżeli nasze kompetencje rosną, to dajmy szansę tym dzieciom się rozpędzić. A nie damy im takich możliwości, jeżeli nasz stok będzie miał 200 metrów.
A masz takie miejsca w Polsce, które mogłabyś z czystym sumieniem zarekomendować rodzicom, którzy chcą pojechać z dzieckiem, na przykład byli u ciebie na wyjeździe przez tydzień, później chcą sami troszeczkę jeszcze z tym dzieckiem poćwiczyć, żeby się oswoiło bardziej z nartami. Są takie ośrodki, które są, mówię nie tylko pod kątem infrastruktury, dopasowane do dzieci, ale na przykład, że w ogóle myśli się o tym, że ktoś może tam z dzieckiem przyjechać. No bo ja byłem w zeszłym roku na przykład w jednym z polskich ośrodków i nie było na przykład karnetu punktowego, który jest bardzo pomocną rzeczą przy jeździe z dzieckiem, no bo nie jesteś w stanie jeździć przez cały dzień i no ten karnet całodniowy, jak musisz kupić, to też nie jest to sprzyjające do tego, by z tym dzieckiem ćwiczyć. Bardziej sprawdziłby się taki na konkretną liczbę wjazdów, szczególnie gdy to dziecko jeszcze jeździ słabo i nie potrafi sprawnie poruszać się po całym terenie.
Tak, wydaje mi się, z mojej obserwacji z ostatnich 2 lat, że coraz więcej ośrodków wycofuje się z tego karnetu punktowego, co prawdopodobnie idzie z jakimś, za czymś z zachodu, jak zawsze, za czymś dobrym z zachodu, bo oni rzeczywiście tych punktowych karnetów nigdy nie mieli. Nigdy nie można było pojechać do Włoch czy Austrii i dostać się na 3 wjazdy na tą kolejkę po prawej, 4 na trójkę, a 8 na 12. Zawsze po prostu kupowało się karnet całodniowy, czy półdniowy, czy w ogóle tygodniowy. Natomiast u nas taka polityka zawsze była i to się według mnie od 2 lat zmieniło, bo sama chętnie z tych karnetów punktowych korzystałam właśnie z tych względów, o których opowiadasz, że dzieci często zjadą 2 razy, a później się okazuje, że one nie są w stanie jeździć więcej. Te dzieci, które zaczynają, nie zjadą tyle, co dzieci, które jeżdżą rok, drugi czy trzeci i te dzieci, co mają lat 8, 9 czy 10, no więc jakby nieadekwatny jest cenowo porównywanie jednego i drugiego dziecka. W niektórych ośrodkach dzieci do 5 roku życia mają ten karnet za darmo, w innych do 3, w jeszcze innych, jak jest karnet dla rodzica, to ten karnet dla dziecka jest za darmo. To zależy od ośrodka. Natomiast nie chciałam się tu wypowiadać o tych ośrodkach, bo nie znam ich. W sensie nie oprócz Kaniówki, która jest moim lokalnym lodowcem, z którego korzystam przez całą zimę, to nie wiem, co jest na innych stokach i jakie tam są możliwości. Natomiast ja myślę, że warto w ogóle zmieniać, jak już się trochę jeździ lepiej, to fajnie jest pojechać w inne miejsca. Teraz ja sama jadę z dzieciakami do Krynicy i jako dziecko, jak jeździłam, to pamiętam, że super było w Krynicy, że Słotwiny dawały nam możliwości po prostu bardzo fajnego i szybkiej jazdy i później tam startowaliśmy w zawodach i jakby to było sensowne. Jeździsz tam na co dzień, a później są zawody na tym samym stoku. Natomiast wydaje mi się, że tych ośrodków jest coraz więcej, ale nie mogę świadomie powiedzieć, które są takie, że na pewno.
Czyli zachęcamy do turystyki narciarskiej i zwiedzania różnych. Być może pojawi się, ja zamierzam utworzyć takie miejsce jak grupę właśnie dla rodziców jeżdżących z dziećmi. Może tam taka dyskusja też się wywiąże i cenne porady dla rodziców się znajdą. To powiedz, Ewa, jeszcze na zakończenie, jak by ktoś chciał właśnie oddać dziecko pod twoją opiekę, jakie atrakcje w ciągu całego roku, w ciągu całego sezonu masz do zaoferowania?
Moim głównym, główną naszą działalnością są przedszkola narciarskie, które odbywają się w Zakopanem. Natomiast jeździmy, jak już powiedziałam, na Kaniówce. I Tych wyjazdów jest kilka. Może nie będę podawać dokładnie w jakim terminie, bo szczegółowe informacje można uzyskać na naszej stronie bandanarciarska.pl. Oprócz tego przygotowujemy się z dzieciakami cały rok. Oprócz wakacji przygotowujemy się na polach mokotowskich i tam robię dokładnie to, co właściwie mogą robić rodzice z dziećmi na co dzień. Natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że przebywanie wśród innych dzieci mobilizuje te dzieci do tego, żeby robić to chętniej. W związku z tym to na to zapraszam. Niedziela, godzina 11, pola mokotowskie. I robię jeszcze na zakończenie sezonu razem z tobą, Michale. Nie wiem, czy pamiętasz mój ulubiony wyjazd, bo kończy się sezon na Kaunertal i tam zapraszam też dzieciaki. To jest wyjazd dla dzieci z rodzicami. Wydaje mi się, że z każdym rokiem tych dzieci tam wzrasta i że cieszy się rzeczywiście coraz większym powodzeniem wśród rodzin z dziećmi.
To też mój ulubiony wyjazd. Na dole jest już ciepło, na górze prawdziwa zima, także naprawdę bardzo przyjemnie. Polecamy końcówkę sezonu w Kaunertal. No a na zakończenie już takie absolutne, bo tradycja nasza w stacji narciarskiej. Każdy z gości opowiada o swoim ulubionym miejscu narciarskim na świecie, gdzie lubisz jeździć lub gdzie chciałabyś pojechać, jakbyś mogła spełnić swoje marzenie.
Tak, myślę, że to jest jednak to miejsce, w którym jeszcze nie byłam, bo z tych, których jeżdżę, z których bywam, to ostatnio są małe górki, jak już zaznaczyłam, więc nie za bardzo mam tam możliwość pojeżdżenia samemu, raczej uczę innych i nie mogę się tam rozpędzić. Inaczej, nie mogę się tam rozpędzić na tyle, żeby to było z przyjemnością dla innych dzieci. Natomiast wyjazd, którym sobie marzyła, mnóstwo jest takich miejsc. Myślę, że od historycznego Aspen, które pamiętam jako dziecko w filmach amerykańskich, po Hiszpanię, po Turcję, o której ostatnio się naczytałam i odkryłam, że to też bajkowe miejsce. Masa takich miejsc. Masa, mam nadzieję, że je kiedyś zobaczę. Natomiast na razie cały swój wolny czas poświęcałam na to, żeby szkolić innych i zarażać ich tą pasją i pomysłem na całe życie.
No to życzę ci, żeby udało ci się zarazić właśnie jak największą grupę dzieci, a również żebyś miała czas na taki wyjazd, może bez dzieci, jeden. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Ja już chcę jechać. Bardzo chyba nie wytrzymam.
Dzisiejszy podcast jest początkiem większej akcji, która startuje już w grudniu. Przeglądając sieć, stwierdziłem, że brakuje miejsca, w którym rodzice mogliby znaleźć informacje na temat dzieci na nartach i wymienić się własnymi spostrzeżeniami z innymi rodzicami. Już dziś zachęcam do wyszukania i dołączenia do facebookowej grupy Dziecko na nartach. Chciałbym wokół niej zbudować jak największą społeczność, która będzie wymieniać się doświadczeniami, pomagać sobie i dzielić się wrażeniami z tej wielkiej przygody, jaką jest jazda na nartach z dziećmi. Oprócz tego na stronie dziecko.ntn.pl będę prowadzić blog i opisywać, jak to wygląda w moim przypadku, czyli patrząc okiem taty małej dziewczynki. Nie zabraknie też materiałów wideo, zdjęć oraz tekstów eksperckich napisanych przez instruktorów zajmujących się nauką dzieci w różnym wieku. Przypominam, grupa facebookowa Dziecko na nartach oraz adres www.dziecko.ntn.pl. A jeśli spodobał ci się ten odcinek podcastu, to zasubskrybuj go w swoim telefonie. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz na stronie www.stacjanarciarska.pl. Do usłyszenia za 2 tygodnie.